za Jasza, 47 rozdział. Stąp i usiądź w prochu, panno, córko babilońska. Usiądź na ziemi, a nie na tronie, córko chaldejska. Gdyż już nie będą cię nazywali ni ludką, ni pieszczotką. Weź się do żaren i mielmąkę, odkryj swoją zasłonę, podnieś suknię, obnaż łydki, brnij przez płynące wody. Niech twoja nagość będzie odkryta i twoja hańba widoczna. Pomszczę się i nikogo nie będę oszczędzał, tak mówi nasz Odkupiciel. Jego imię Pan Zastępów, Święty Izraelski. Usiądź w milczeniu i wejdź do ciemności, córko chaldejska, gdyż już nie będą cię nazywali Panią Królestw. Gdy gniewałem się na mój lud, pozwoliłem znieważyć swoje dziedzictwo i wydałem ich w twoją moc, lecz ty nie okazałaś im litości, nawet starców obciążyłaś swoim bardzo ciężkim jarzmem i powiedziałaś, na wieki będę i zawsze pozostanę Panią. Nie brałaś tego do serca i nie pamiętałaś o tym, jak się to skończy. Lecz teraz słuchaj tego, rozkosznico, która tak bezpieczna się czujesz i która mówisz w swoim sercu, ja jestem i nie ma żadnej innej. Nie pozostanę wdową i nie doznam bezdzietności. Spadną na ciebie te dwa nieszczęścia znienacka w jednym dniu. Bezdzietność i wdowieństwo spadną na ciebie w całej pełni, mimo wielu twoich czarów, mimo bardzo licznych twoich zaklęć. A tak czułaś się bezpieczna w swej złości, mówiłaś, nikt mnie nie widzi. Twoja mądrość i twoja wiedza skłoniły cię do odstępstwa, także myślałaś sobie, ja jestem i nie ma żadnej innej. Lecz przyjdzie na ciebie nieszczęście, od którego nie będziesz umiała się odżegnać i spadnie na ciebie klęska, której nie potrafisz odwrócić i niespodzianie zaskoczy cię zagłada, której nie przeczuwasz. Wystąp ze swoimi zaklęciami, z licznymi swoimi czarami, którymi gorliwie się zajmowałaś od swojej młodości. Może potrafisz pomóc, może wzbudzisz postrach. Utrudziłaś się mnóstwem swoich zamysłów. Niech wystąpią i niech ci pomogą badacze firmamentu niebieskiego, oglądacze gwiazd, którzy co miesiąc ogłaszają, co macie spotkać. Patrzcie, są oni jak ściernie, które pochłania ogień. Nie potrafią uratować swojego życia z płomieni. To nie jest żar węgli do ogrzewania ani ognisko, by dookoła niego siedzieć. Tak będzie u ciebie z twoimi czarownikami, z którymi się zadawałaś od młodości swojej. Każdy zatacza się w swoją stronę. Tobie zaś nikt nie pomoże. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze, chcemy dzisiaj dziękować Ci za ten szczególny dzień, za Twoją łaskę, za to, że jesteś z nami, przyjąłeś nas dzisiaj do swojej świątyni, abyśmy zostali przez Ciebie między innymi oczyszczeni, pouczeni Twoją mądrością. Dlatego prosimy Cię, działaj wśród nas dzisiaj poprzez Twojego Ducha, abyśmy pojęli, jaka jest Twoja wola względem nas, czego powinniśmy się wystrzegać, a za czym usilnie podążać. Prosimy Cię o to, byś zlitował się nad nami i błogosławił nam dzisiaj obficie przez zgon na naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Po pewnej dłuższej przerwie powrót do Izajasza i znowu będziemy mówili o pewnych nowych rzeczach. Dzisiaj chcę tak naprawdę poruszyć kolejny kontrowersyjny temat. Nie dlatego, że za wszelką cenę chcę być kontrowersyjny, ale dlatego, że właśnie ten temat nasuwa się w oparciu o ten fragment, który dzisiaj przeczytaliśmy. Temat ten tak naprawdę obraża ludzi w dzisiejszym świecie, ale co ciekawe, temat też ten obraża sporą grupę chrześcijan. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o determinizm. Chodzi o przeznaczenie. Niejednego łatwo można dzisiaj obrazić, stwierdzając, że Bóg zdeterminował wszystko, co dzieje się na świecie i określił od początku wszystko, co ma się wydarzyć. Ludzie oburzają się na tego typu stwierdzenia, nawet chrześcijanie walczą z nimi w uniesieniu swoich emocji. Widzicie, Bóg, który zaplanował każdy szczegół historii, jest nie do przyjęcia przez wielu ludzi. Bo co wtedy z wolną wolą człowieka? Co wtedy z działaniami człowieka, które rzeczywiście zmieniają otoczenie? Co z naszą wolnością? Dla wielu, widzicie, te kwestie, te dwie kwestie, suwerenność Boża i plan Boży, a z drugiej strony ludzka wolność są nie do pogodzenia. Bóg, który zdeterminował rzeczywistość, brzmi trochę w uszach wielu ludzi jak pan marionetek, nie? Pan kukiełek, pan marionetek. I kojarzy nam się z Demiurgiem, który zniewala, który mści się i zawsze jest przeciwko nam. Nie? Taki, zazwyczaj, kiedy mówimy o Bożym determinizmie, to taki obraz nasuwa się ludziom. I oczywiście pytanie teraz do was, czy do nas wszystkich tutaj dzisiaj zgromadzonych. Ciekawe, co wy myślicie o Bogu, który zdeterminował całą rzeczywistość. Czy podoba wam się taki obraz Boga? Jak myślicie, czy ten obraz jest prawdziwy? I na to ostatnie pytanie oczywiście trzeba powiedzieć tak. Tak, stanowcze tak. Bóg rzeczywiście zdeterminował wszystko. Pismo Święte i nawet Izajasz nie pozostawiają co do tego wątpliwości. Posłuchajcie, rozdział wcześniej, dwa wersety mówią tak. Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że ja jestem Bogiem i nie ma innego. Jestem Bogiem i nie ma takiego jak ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on. I dokonuję wszystkiego, czego chcę. Są też inne fragmenty w Piśmie, które dokładnie w ten sam sposób mówią naszym Bogu. Bogu, który planuje całą rzeczywistość od wieczności. Który zaplanował wszystko, co dzieje się na tym świecie. Psalm 33. Plan Pana trwa na wieki. Zamysły serca Jego z pokolenia w pokolenie. Psalm 135. Pan czyni wszystko, co zechce na niebie i na ziemi, w morzach i we wszystkich głębinach. Przypowieści, 19 rozdział. Wiele zamysłów jest w sercu człowieka, lecz dzieje się wola Pana. Zobaczcie, i teraz kiedy przechodzimy do Nowego Testamentu, nawet mamy coś jeszcze więcej. Nawet jeszcze więcej wiemy, bo w Dziejach Apostolskich Łukasz pisze nam, że nawet tragiczna śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa była częścią odwiecznego planu Boga. Posłuchajcie kilku wersetów. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów. Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. I tak dalej. Jeszcze czwarty rozdział Dziejów Apostolskich mówi coś takiego. Powstali królowie ziemscy i książęta zebrali się z połem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu synowi Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś. Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. Bóg zdeterminował świat, Bóg zdeterminował historię. I jak już wspomniałem, to właśnie często ludzi przytłacza, to często ludzi wręcz popycha do porzucenia tego Boga chrześcijaństwa. Zamiast się Jemu poddać, to ich zniechęca, to ich odpycha. Zobaczymy dlaczego. Ale dzisiejszy fragment właśnie, czy ten 47 rozdział Księgi Izajasza, wskazuje nam na jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie, to czy nam się to podoba, czy nie. My ludzie, wszyscy bez wyjątku, mamy determinizm we krwi. Nie? I oczywiście wielu się obraża, że Bóg determinuje, że Bóg planuje historię, ale tak naprawdę dzisiejszy rozdział mówi nam o tym, że my mamy tak czy owak determinizm we krwi. Determinizm jest nieodzowną czy nieodłączną składową naszego życia. Wszyscy w zasadzie funkcjonujemy w ten sposób, że szukamy przyczyny i biegu wydarzeń poza sobą. Nie? W szerszym kontekście kosmosu. Tam zawsze staramy się dopatrzeć przyczyny tego, co się dzieje w naszym życiu i co się będzie działo w naszym życiu. Szukamy klucza do przyszłości, bo nie żyjemy dla chwili obecnej. W zasadzie, gdybyśmy żyli, to byśmy nic nie robili tak naprawdę. I zobaczcie, dlatego, że determinizm mamy we krwi, to teraz są dwie drogi. Albo będzie to właśnie determinizm oparty na Bogu, na Jego mądrości, na Jego planie, na Jego miłosierdziu, albo to będzie determinizm pogański, który jest fatalizmem. Albo uznamy z jednej strony przeznaczenie i plan Boży, albo poddamy się ślepym rzeczom. Izajasz właśnie demonstruje nam tą prawdę w oparciu o przykład Babilończyków. Pamiętacie, Babilon jest symbolem wszystkich społeczeństw tego świata, które przeciwstawiają się Bogu, które same stawiają się w pozycji Boga, które żyją w buncie wobec Boga. I tak jak czytaliśmy w 14 rozdziale, wynoszą się ponad wszelkie inne stworzenie. I zobaczcie, jaki jest ten pogański determinizm. Ludzie, którzy odrzucają prawdziwego Boga z Jego planem, z Jego suwerennym planem, sami zawsze stawiają się w pozycji zależności albo od tego, co uczyniły ich ręce, tak jak w Izajasza, rozdziale 46, tam jest mowa o tym, że ludzie właśnie czynią sobie różne bożki, różne posągi, aby później od nich czerpać swoją siłę, aby w nich szukać swojego zapewnienia. Albo z drugiej strony ludzie poddają się sami, czy chcą poddać się w pozycję zależności od otoczenia. I właśnie 47 rozdział mówi nam o tym, że ludzie poddają się gwiazdom. Niekiedy odrzucamy Boga, czemuś innemu musimy, jakiemuś innemu planowi, jakiemuś innemu determinizmowi musimy się poddać. I ludzie to czynią właśnie albo oddając się skale, nie jakiemuś posągowi, albo gwiazdom. Czyli zawsze chcemy polegać na czymś odnośnie naszej przyszłości. Zobaczcie, Ezechiela, 21 rozdział, mówi o tym, na czym polegał król babiloński. Posłuchajcie. Król babiloński stoi na rozdrożu, na początku obydwu dróg, aby radzić się wyroczni. Począca strzałami, radzi się bałwanów, bada wątrobę. Zobaczcie, nie? Wielka naukowość starożytna stwierdziła, że wyciągając wątrobę z owcy, możesz tak naprawdę dowiedzieć się czegoś odnośnie swojej przyszłości. Nie? Czyli król babiloński uzależnia swoje plany od kilku zbiegów okoliczności. Jak na ironię, następny werset w tym samym rozdziale proroctwa Ezechiela mówi, że ziści się raczej zamysł Pana i że Pan pokrzyżuje wyrocznie babilońskie. Ale widzicie, tego typu fragmenty pokazują nam jedną rzecz. Poganie, ci, którzy odrzucają Chrystusa, ci, którzy odrzucają Boga, szukają prowadzenia dla swojego życia w materii, w otaczającym ich świecie. Powierzają swoją przyszłość zlepkom wydarzeń bądź kawałkowi skały. Ale nie my, co nie? Ale nie my. Ale nie my. Chyba że ilu, pytanie do was, ilu z was stawia na półce słonika na szczęście? Nikt? Naprawdę? Widać, należycie do tej dojrzalszej części ludzkości. Ale ilu z was mimowolnie przypisuje szczególne znaczenie czarnym kotom albo piątkowi 13? Pamiętam, że kiedy byłem jeszcze w podstawówce, właśnie był piątek 13, jechałem na rowerze na pewnej ulicy, właśnie przy domu numer 13, rower mi się popsuł. Chyba nie przypadek, tak przynajmniej mi zaświtało w moim przesądnym sercu. Widzicie, Babilończycy z rozdziału 47 to badacze firmamentu niebieskiego. Tak mówi Izajasz. Czy inaczej dosłownie by należało powiedzieć, ci, którzy rozdzielają niebo. Widzicie, to astrologowie szukający kluczy dla swojego życia i przyszłości w gwiazdach. Babilończycy w ogóle chyba przodowali w astrologii. Cała wielka nauka się wśród nich rozwinęła. Podzielili oczywiście nieboskłon na różne konstelacje i na znaki zodiaku. I w zależności od ustawień tych konstelacji gwiazd próbowali odczytać ten ślepy plan to swoiste fatum świata i ich królestwa. Widzicie gwiazdy, które Bóg stworzył do tego, by wyznaczały pory dni i pory roku, które bardzo się przydają przy nawigacji, kiedy ktoś jest na morzu na przykład. Człowiek wziął i uczynił przewodnikami, swymi aniołami stróżami, swymi bogami, wyznacznikami swojego losu. W nich pokłada ufność. W nich pokłada ufność. Jak myślicie, czy ten problem jest już rozwiązany? Czy ten problem należy do starożytności? Myślę, że nie. Jak myślicie, tak, ilu ludzi dzisiaj wokół nas czyta horoskopy? Przynajmniej po części im wierząc. Jak myślicie w Polsce? Jaki odsetek? 80? No. Badania CBOS-u pokazują, że trochę mniej. I cytuję tutaj jedno zdanie za portalem WP. Badania CBOS z ubiegłego roku, i to był rok 2000, to było napisane w 2007 roku, także mamy do czynienia z rokiem 2006, wskazują, że aż 58% Polaków czyta horoskopy, a co trzeci ocenia, że duże znaczenie dla rozwoju charakteru człowieka ma jego zodiak. I oczywiście liczba gazet, które drukują horoskopy, jest przytłaczająca. Widocznie ludzie czytają, widocznie gazety bardzo dobrze określiły popyt na zapotrzebowanie na tego typu rzeczy. Ale nie my oczywiście, nie? My ich nie czytamy, my jesteśmy dojrzalsi, ale trzeba by na pewno jesteśmy dojrzalsi. Wydaje mi się, że współczesny człowiek, współczesny myślący człowiek ze smykałką do nauki, tak jak my, zamienia determinizm gwiazd na inny determinizm. Chyba nawet chrześcijanie popadają w sidła nowych rzeczy, które determinują człowieka. I weźmy na przykład psychologię. Choć nie jestem przeciwny psychologii, oczywiście nie, i uważam, że często się przydaje w naszym życiu, to jednak dostrzegam problemy z jej kategoriami, sposobami, na jakie opisuje ludzi. Niektórzy właśnie przez pryzmat temperamentów, pamiętacie poziom na 4 temperamenty, właśnie w oparciu o to określają całego człowieka, mówią prorocko wręcz, jaki człowiek będzie w danej sytuacji, jak się zachowa w danej sytuacji. Jakoś w tym wszystkim znowu widzicie, nie ma miejsca dla działania Bożego, dla wyczekiwania zmian, jakie Bóg zaprowadza w ludziach. Widzicie, czasem wręcz fatalistycznie podchodzi się do takich rzeczy w psychologii jak testy typów osobowościowych. Słyszeliście o tym MBTI? Jest taki test. Dzisiaj to jedna z głównych narzędzi pracy PR-owców. Nie? Po prostu testy tak zwane Myers-Briggs Type Indicator, które określają nasz typ osobowości, które określają, jacy będziemy, kiedy będziemy pracowali w zespole, jacy będziemy w przyszłości. Nie? Często je się też stosuje, na przykład na portalu takim jak Facebook czy inne, możecie to ściągnąć sobie jako aplikację i za pomocą tego określić, jaka najlepsza będzie dla ciebie żona albo mąż. Nie? Czyli tego typu determinizm ludzie szukają w tych rzeczach. Nie? I oczywiście poniekąd są te rzeczy pomocne. Pytanie, czy powinniśmy im ślepo do końca wierzyć? Zobaczcie, skądinąd też wydaje się popularne senniki, aby można zinterpretować sny i te marzenia senne jako wyznacznik właśnie osobowości i przyszłych wydarzeń. Nie? Czyli zobaczcie, nie, niby jesteśmy nowocześni, niby jesteśmy ludźmi ze smykanką do naukowości i tak dalej, ale ciągle wydaje się, że w jakiś sposób popadamy w bardzo podobne schematy, jak ci astrologowie, jak ci wróżbiarze w starożytności, z których dzisiaj się często śmiejemy. Zobaczcie, prawo Boże od samego początku potępiało fatalizm i świecki determinizm i zdawanie się na prowadzenie gwiazd i wróżbiarzy. Posłuchajcie, dwa fragmenty z 5 Księgi Mojżeszowej. Najpierw 4 rozdział mówi coś takiego, wersety od 12. I przemówił Pan do was z tego ognia, głos słów słyszycie, lecz postaci żadnej nie widzieliście, był tylko sam głos. i oznajmił wam swoje przymierze, które nakazał wam zachowywać. 10 słów, które wypisał na 2 kamiennych tablicach. Mnie zaś rozkazał Pan w tym czasie nauczyć was ustaw i praw, abyście je pełnili na ziemi, do której zdążacie, aby ją wziąć w posiadanie. Strzeżcie usilnie dusz waszych, gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy Pan mówił do was na Chorebie spośród ognia, abyście nie popełniali grzechu, nie sporządzali sobie podobizny rzeźbionej, czy to w kształcie mężczyzny, czy kobiety, czy w kształcie jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, czy w kształcie jakiegokolwiek skrzydlatego ptaka, który lata pod niebem, czy w kształcie czegokolwiek, co pełza po ziemi, czy w kształcie jakiejkolwiek ryby, która jest w wodzie pod ziemią. I abyś, gdy podnosisz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebieski, nie dał się zwieść i nie oddawał im pokłonu i nie służył im, skoro Pan Twój Bóg przydzielił je wszystkim ludom pod całym niebem. Lecz was zabrał Pan i wyprowadził z żelaznego pieca z Egiptu, abyście byli mu jego własnym ludem, jak to jest dzisiaj. Może nie będę czytał tego drugiego fragmentu, on znajduje się w 18 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej. Brzmi bardzo podobnie. I ciekawe, nie? Bóg to wszystko nam przekazał. Bóg to wszystko od początku przekazał naszym ojcom w wierze. Natomiast właśnie Bóg wie, jacy jesteśmy, że zawsze będziemy szukali do tego determinizmu. Albo w nim, albo poza nim. I zobaczcie, właśnie w chwili swojego najgorszego upadku, właśnie Izrael, lud Boży, popadł we wszystkie te rzeczy. Popadł we wszystkie te rzeczy, które dobitnie przeczą panowaniu Boga nad światem. Zamienił ten Boży plan, zamienił Bożą suwerenność na suwerenność gwiazd i na suwerenność wszystkich innych bożków. Posłuchajcie jeszcze jednego fragmentu z drugiej Księgi Królewskiej, 21 rozdziału. Manases, niesłynny Manases. Manases miał 12 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 55 lat w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Hefizbach. Czynił zaś to, co złe w oczach Pana, według ohydnych zwyczajów narodów, które Pan wypędził przed synami izraelskimi. Z powrotem pobudował świątynki na wyżynach, które zburzył Hiskiasz, jego ojciec. Wznosił też Baalowi ołtarze i sporządził Aszery, jak to czynił Achab, król izraelski. Oddawał pokłon całemu zastępowi niebieskiemu i służył mu. Zbudował także ołtarz świątyni Pana, o której powiedział Pan w Jeruzalemie, umieszczał w moje imię. Zbudował też ołtarze dla całego zastępu niebieskiego na obydwu podwórcach świątyni Pana. Również swego syna oddał na spalenie, uprawiał wróżbiarstwo i czary, ustanowił zażegnywaczy i wróżbitów i wiele złego czynił w oczach Pana, drażniąc go. Zobaczcie, Izrael w czasie swego upadku upodobnił się do właśnie Babilonu, do Babilończyków, którzy czcili wszystkie zastępy niebieskie, wszystkie gwiazdy. W zasadzie szacuje się, gdzieś ze starożytnych dokumentów można wyczytać, że prawdopodobnie też wieża Babel, każdy miała 7 poziomów i każdy z 7 poziomów odpowiadał innej planecie. Wiecie, co było na samym szczycie? Poziom srebrny. Księżyc, nie? Księżyc. Także zobaczcie. Upadek czy odstąpienie od Boga i od Jego planu, od Jego suwerenności zawsze skłania nas, ludzi, do szukania ufności w niemyślącym stworzeniu, w niemyślącym świecie, w skałach i w gwiazdach. A zatem właśnie odrzucenie suwerenności Boga prowadzi się do oddania mocy stworzenia, mocy w cudzysłowie. Wiadomo, że jeśli jest tam jakaś moc, to ta moc jest mocą tych zastępów duchowych, które sprzeciwiają się Bogu. Widzicie, człowiek, który odrzuca Boży plan, pogrąża się w niewoli różnych, całego otoczenia, czy świata wokół niego. Człowiek po prostu taki szuka zapewnienia dla swojego życia i dla swojej przyszłości w roślinach i skałach. Zobaczcie, upadły człowiek od samego początku żyje w niepewności, nie ma na czym i na kim złożyć nadziei, dlatego szuka gdzieś oparcia. I zobaczcie, może tak naprawdę być ateistą, może być zadeklarowanym przeciwnikiem w ogóle mówienia o Bogu, Natomiast zobaczcie, że ze swej natury nie wyzbędzie się determinizmu. Musi powierzyć swoją przyszłość czemuś, co zna. Zgadnijcie, który z europejskich narodów należy do jednych z najbardziej przesądnych narodów. Chociaż ogólnie twierdzi się, że jest to naród dzisiaj ateistyczny. No weźmy na przykład Francuzów. Zobaczcie, Francuzi dopatrują się swojego szczęścia, swojego sukcesu, wiecie w czym? W zbieżności odpowiedniego miejsca, czasu i sposobu. Jest nawet taki aforyzm, który mówi coś takiego: pająk rano to pech, pająk wieczorem to szczęście. Nie? Czyli twoje życie jest w ręku pająka i zależy od tego, czy rano, czy wieczorem wejdzie na sufit, aby upolować muszkę. Ja może trochę to przesadzam, pewne wyobrzymienie to jest, ale zobaczcie, tak gdzieś tam funkcjonują tego typu społeczeństwa. U nas zresztą też się mówi, że jak zabijesz pająka, będzie padał deszcz, nie? Ale my nie jesteśmy przesądni. Chciałbym też zwrócić waszą uwagę jeszcze na jeden fakt związany z tym szukaniem przeznaczenia w materii i świecie zamiast Bogu. Ludzie, którzy składają swój los na stworzone rzeczy, którzy wiele energii poświęcają na odgadnięcie swojego losu właśnie z gwiazd, czy z kawałka skały, czy z rośliny, stają się w rezultacie niemiłosierni, aroganccy i bezmoralności. O tym nam mówi właśnie 47 rozdział Księgi Izajasza. Posłuchajcie tych dwóch wersetów. Gdy gniewałem się na mój lud, pozwoliłem znieważyć swoje dziedzictwo i wydałem ich w Twoją moc, lecz Ty nie okazałaś im litości. Nawet starców obciążyłaś swoim bardzo ciężkim jarzmem i powiedziałaś: na wieki będę i zawsze pozostanę Panią. Nie, czyli arogancja, brak miłosierdzia i brak moralności. Właśnie tacy ludzie, którzy odrzucają sprawiedliwość Boga, nie zwracają z czasem uwagi ani na sprawiedliwość, ani na dobro tych ludzi, którymi powinniśmy jako społeczeństwo się opiekować, czyli dobro słabego i niedołężnego. I to dzisiaj też poniekąd widać w tym, jak nasze społeczeństwo postępuje z takimi ludźmi, czy to z nienarodzonymi, czy ze starszymi ludźmi wymagającymi większej opieki. I poniekąd to też nawet nie dziwi, że takie społeczeństwa postępują właśnie w ten sposób, gdyż właśnie ich światopogląd, ich filozofia życia każe im się skupić na kim? Na sobie samym. Na sobie samym. Nie całe ich życie, cała ich energia poświęcona jest na to, by szukać własnego dobra. Zapewnienia o tym, co będzie jutro, nie? Co się stanie w moim życiu i czy jutro przyniesie mi dobro, czy zło. I często za cenę niewinnych istnień ludzkich. Nie? Ich światopogląd, zobaczcie, każe im być królami na górze, a nie sługami na dole. Będę panią, na zawsze będę panią, będę królowała. Widzicie, czyli pragnieniem takich ludzi jest uniknąć nieprzyjemności i problemów za wszelką cenę. Zobaczcie, na tym to polega, nie? Po to odczytujemy gwiazdy, po to odczytujemy horoskopy, żebyśmy się dowiedzieli, czy jutro opłaca nam się w ogóle wstawać z łóżka, iść do pracy, czy jutro nam się opłaca spotkać z przyjaciółmi. Dlatego właśnie królowie tacy jak Nabuchadnezar czy Nabuchodonozor, król babiloński, trzymali na swoim dworze wykładaczy snów, wróżbitów i astrologów. Pamiętacie, co się stało, gdy królowi się przyśnił pewien niepokojący sen w księdze Daniela w drugim rozdziale? Jeśli nie, to przeczytajcie sobie właśnie ten drugi rozdział księgi Daniela w domach. Nie? Chcieli ludzie, tacy jak król babiloński, ludzie, którzy odrzucają plan Boży, chcą trzymać jutrzejszy dzień w garści. Chcą właśnie zobaczyć, czy unikną jutro jakichś złych wydarzeń, czy unikną problemów. Ale zobaczcie, jak taka postawa bardzo różni się od naszej chrześcijańskiej wiary. Widzicie, my nie chcemy unikać różnych nieprzyjemnych wydarzeń za wszelką cenę. My nie chcemy. Zobaczcie, nasz Bóg wręcz mówi nam w Piśmie Świętym, nawet w Księdze Daniela, że chce, byśmy właśnie wchodzili do jaskini lwów i do ognistego pieca. Nasz Bóg często posyła nas w pobliże gniazda os. Nawet dzisiaj to czytaliśmy w psalmie, który czytaliśmy na przemianie, że Bóg wystawia nas na różne sytuacje, wystawia nas na różne udręki, ale później nas z nich ratuje, nie? Czyli zobaczcie, nasz Bóg mówi, że nie jest Bogiem, który zbawia od nieprzyjemnych wydarzeń w tym życiu, choć czasami też, ale przede wszystkim Bóg mówi, że zbawia nas pośród tych niebezpiecznych, tych przykrych wydarzeń. One są po to, by nas czegoś nauczyć, one są po to, by wykształtować nasz charakter, byśmy upodobnili się do Chrystusa, który nauczył się posłuszeństwa przez co? Przez to, co wycierpiał. Przez co przeszedł, można powiedzieć. Czyli zobaczcie, nasz Bóg jest Bogiem, który mówi, że będzie stał pośrodku wszystkich złych wydarzeń, pośrodku różnych problemów, które zaplanował w naszym życiu, będzie stał obok nas, będzie stał z nami w trudzie i znoju i będzie obracał te wydarzenia ostatecznie ku naszemu dobru. Czyli zobaczcie, nasz Bóg mówi, że idzie z nami na trud wygnania. Nasz Bóg nie ratuje nas. Nasz Bóg nie zapewnia nam sielankowego życia przez cały czas, ale mówi, nie, te rzeczy muszą się wydarzyć. Ja pójdę z Tobą na ten trud wygnania. Ja pójdę z Tobą na pustynię. Widzicie, co więcej jeszcze, nasz Bóg nam przekazuje i chce, byśmy w tym czasie, w tych trudnych chwilach koncentrowali się na kim? Na sobie samych? No nie, Bóg mówi, nie koncentrujcie się w tych chwilach nadmiernie na sobie samych, ale na innych. Pamiętacie, co mówi list do Filipian, 2 rozdział, zanim zaczyna się ten wielki hymn na cześć Chrystusa, na cześć uniżenia Chrystusa? Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie. Fajnie, to może brzmieć tak, kiedy teraz jest nam fajnie i tak dalej. Okej, możemy pomyśleć o innych, możemy skoncentrować się na kimś innym, ale pamiętacie kontekst, w jakim Paweł pisze ten list? Właśnie, kiedy Filipianie narażali swoje życie wręcz na uwięzienie co najmniej, mówi do nich, nie tylko zważajcie na to, co wasze, ale na to, co innych. Nie troszcie się o innych. Takiego bądźcie względem się usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie. Widzicie? W przeciwieństwie do postawy Chaldejczyków, zaufanie Bożej suwerenności, zaufanie Bożemu planowi musi prowadzić do miłosierdzia, do pokory i do prawości. Niektóre tak na marginesie wszyscy ludzie pragną doświadczać. Ludzie tego podświadomie pragną. Właśnie świata, w którym panuje miłosierdzie i prawość. Widzicie, zaufanie Bogu nie kontroluje w zaborczy sposób, ale wyczekuje na właściwy czas. Nie w zaufaniu Bogu środki nie uświęcają celów, a ścięta głowa oponenta nie czyni dobrego jutra. Pamiętacie króla Dawida? Wydawało się, że co najmniej miał 2 dobre okazje, aby przyspieszyć bieg wydarzeń. Aby wbić ostrze swego miecza w brzuch Saula. Nie, ale nie. W Bożym prawie środki nie uświęcają celów. Pamiętajcie też na Króla Królów. Nie? Wyczekuje na właściwy czas. Wyczekuje na Boże prowadzenie, na Boże działanie. Stara się postępować sprawiedliwie. Teraz zobaczcie, kończąc już, czy teraz ostatnia do części, chciałbym przez chwilę wam wskazać na Boży determinizm, w odróżnieniu od tego świeckiego determinizmu. Chciałbym wam przypomnieć, i to jest nasza wielka zachęta dla Kościoła, że Boże zdeterminowanie historii i przyszłości jest i powinno być dla nas źródłem wielkiej, wielkiej pociechy. Naprawdę. Widzicie, ludzie, którzy odrzucają przeznaczenie Boże, czynią tak zazwyczaj dlatego, iż nie ufają Bogu jako komu? Jako mądremu, jako miłosiernemu, jako kochającemu Stwórcy Świata. A może po prostu mają w swoim sercu obraz bardzo małego Boga, kogoś, kto z natury bliższy jest nam, ludziom, niż właśnie prawdziwemu Bogu Biblii. Jest takim może superbohaterem, supermenem, ale nie Bogiem. Ale Izajasz nam nie pozostawia żadnych wątpliwości. Izajasz nam już wcześniej powiedział o tym, że Bóg jest wielki, że jego Stwórca jest zupełnie różny od kogokolwiek, od całego stworzenia. Posłuchajcie kilku wersetów. 40 rozdział. Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze. Rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga jak namiot mieszkalny. Posłuchajcie, Bóg rozpościera cały kosmos, niczym my rozpościeramy zasłony, mieszając je na oknie. Książąt obraca w niwecz, sędziów ziemi unicestwia. Zaledwie ich zaszczepiono, zaledwie ich zasiano, zaledwie zakorzenił się ich pień w ziemi, gdy powieł na nich, usychają, a burza unosi ich jak plewę. Z kim więc mnie porównacie, że mam mu być równy, mówi Święty? Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, zobaczcie. Bóg mówi, spójrzcie na gwiazdy, spójrzcie na gwiazdy, spójrzcie na słońce, na księżyc. Kto to stworzył? Nie oddawajcie im czci, zapytajcie się, kto to stworzył. Kto stworzył taki majestat? Kto stworzył taką przestrzeń? Kto stworzył taki świat? Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Czemu więc mówisz, Jakubie, i powiadasz Izraelu, zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi? Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Jest kilka innych bardzo podobnych wersetów właśnie w tych rozdziałach 40 coś tam. Najpierw rozdział 40, zobaczcie, rozdział 44 mówi podobną rzecz. Werset 24. Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel i Twój Stwórca jeszcze w łonie Matki. Ja jestem Pan, Stwórca wszystkiego. Ja sam rozciągnąłem niebiosa. Sam ugruntowałem ziemię. Kto był ze mną? W 45 rozdziale znowu czytamy podobną rzecz. Ja uczyniłem ziemię i stworzyłem na niej ludzi. Moje ręce rozciągnęły niebiosa i ja daję rozkazy wszystkiemu ich wojsku. Zobaczcie. Co więcej, Księga Izajasza mówi nam jeszcze jedną rzecz, że Bóg w każdej sekundzie naszego życia podtrzymuje je. Bóg podtrzymuje każdy nasz oddech. Posłuchajcie, 42:5. Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą. Posłuchajcie. Bóg jest naszym respiratorem. W każdej chwili naszego życia Bóg podtrzymuje nasz dech. I to jest ciekawe, bo tutaj nawet tłumacze brytyjki dają odnośnik do innego fragmentu. Wiecie, którego z Nowego Testamentu? Dziejów Apostolskich, 17 rozdziału. Pamiętacie, co Paweł mówi Grekom, kiedy spotyka ich na Areopagu i dyskutuje z nimi o prawdziwym Bogu, o Stwórcy Wszystkiego? Mówi, albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i istniejemy i jesteśmy. Nie, Bóg w każdej sekundzie naszego życia podtrzymuje nas przy życiu. Bez zaangażowania Boga w każdej jednej milisekundzie naszego życia po prostu by nas nie było. Zobaczcie, jak można takiemu Bogu odmawiać prawa do planowania tego świata, do planowania naszego życia, do planowania historii. Widzicie, jesteśmy skorupką pośród glinianych skorupek w warsztacie garncarza. Bóg zdeterminował całość naszego życia, zanim jeszcze powstaliśmy. Mam nadzieję, że niektórzy z Was pamiętają jeszcze Psalm 139, który mówi: oczy Twoje widziały czyny moje, w księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Duszę moją znasz dokładnie, mówi psalmista. Żadna kość moja nie jest przed Tobą ukryta. Widzicie? I znowu chciałbym przestrzec nas przed popadaniem w to albo-albo w naszej wierze chrześcijańskiej. To, że Bóg determinuje, to, że Bóg planuje całą historię, nie oznacza tego, że nie mamy wolności i nie jesteśmy odpowiedzialni za swoje czyny, za swoje decyzje. Oczywiście jedna i druga rzecz jest jak najbardziej prawdziwa. Po prostu my nie potrafimy zgłębić tych rzeczy. Jak to jest, że z jednej strony Bóg wszystko planuje i determinuje, a z drugiej my jesteśmy wolni, podejmujemy wolne decyzje, podejmujemy różne działania. Jesteśmy odpowiedzialni za to, by podejmować te działania. Zobaczcie, ale wiele innych rzeczy nie pojmujemy w tym świecie. Nie potrafimy zgłębić Trójcy, wyjaśnić, jak to jest, że jest jeden Bóg w trzech osobach. Ale nawet nie potrafimy mniejszych rzeczy zgłębić i pojąć. Jak to możliwe, żeby jedna komórka, jedna niepodzielona komórka, jedna zygota stała się monoczytową? Jedna komórka, która jest już człowiekiem z potencjałem. Czyli zobaczcie, my chrześcijanie powinniśmy wierzyć, że zarówno Boży plan, jak i nasza zdolność wyboru są faktami. Są faktami. Choć oczywiście w ten pierwszy mamy o wiele mniejszy wgląd niż w nasze decyzje. A jednak szperając w internecie, tak się zastanawiałem, czy rzeczywiście co dzisiaj chrześcijanie piszą na temat Bożego determinizmu, na temat Bożego planowania. I wczoraj w internecie natknąłem się na takie stwierdzenie na chrześcijańskiej stronie. Posłuchajcie. Słowo Boże nigdzie nie stwierdza, że Bóg zdeterminował czas naszej śmierci. To by go uczyniło mordercą. Czyli według autorów tej strony Bóg nie mógłby zaplanować takich nieprzyjemnych wydarzeń, jak nasza śmierć. Mógłby zaplanować śmierć Chrystusa, a naszej śmierci by nie mógł zaplanować. Czyli widzicie, nawet chrześcijanom trudno utrzymać zarówno Boży plan, jak i Jego dobroć. I ci sami autorzy mówią, ludzie nie są kartonami mleka z wyciśniętą na nich datą ważności. I pewnie, że nie. Pewnie, że nie. Bóg nas zapewnia, że choć w porównaniu z Nim jesteśmy jak glina, jak skorupki z gliny, to jednak jesteśmy o wiele, wiele więcej warci niż niejedno stworzenie. A jeżeli należymy do Jego ludu, posłuchajcie, znaczy to, że Bóg nas sobie szczególnie upodobał. W końcówce Izajasza w 46 rozdziale czytamy, że jesteśmy Jego chwałą. Jesteśmy Jego chwałą. Tak jak chwałą męża jest żona, tak my jesteśmy chwałą Chrystusa. Tak my jesteśmy chwałą Boga. I czy On chlubi się nami, tak jak ojciec chlubi się swoim synem. Tak jak mistrz chlubi się swoim uczniem. Oczko w głowie tatusia, moglibyśmy powiedzieć. Choć oczywiście też powinniśmy się starać być dobrymi dziećmi. Widzicie, chociaż ojciec zaplanował nas i określił, to jednak nie traktuje nas jak marionetek, jak nieożywionych dzbanów. Fakt wyznaczył wszystkie nasze dni, ale my rzeczywiście je przeżywamy i my rzeczywiście w tych dniach decydujemy. I oby na Jego chwałę, abyśmy to czynili na Jego chwałę. Widzicie, Boże, mądre, przepełnione miłością przeznaczenie jest nam ostoją i podporą w życiu tak naprawdę. Nie musimy się poddawać jakimś gwiazdom, jakimś przypadkom, jakimś zbiegom okoliczności. My możemy oddać się w ręce Boga, który nas kocha, dla którego jesteśmy chwałą, dla którego jesteśmy oczkiem w głowie. Widzicie? Właśnie to przeświadczenie, że Bóg zaplanował wszystko, jest nam fundamentem dla wszystkich naszych zabiegów. To właśnie Boży determinizm jest podstawą naszej wolności, naszych decyzji, naszego życia w tym świecie. Gdzie indziej tak naprawdę moglibyśmy znaleźć pociechę w jednym Boga i w tym, że na wylot poznał nasze życie, poznał wszystkie nasze dni. Gdzie indziej znaleźlibyśmy taką pociechę, jak nie w tym, że obiecuje nam, że doprowadzi wszystkie rzeczy ku dobremu w naszym życiu. Widzicie, zaufanie, chodzi o zaufanie. O zaufanie Jego mądremu planowi. Tylko ono może nam dać nadzieję, że i siłę w zasadzie do tego, że pośród różnych przeciwności wytrwamy. Wytrwamy w wierze, wytrwamy na Jego chwałę. Wiemy, że z tych wszystkich nieprzyjemnych rzeczy w naszym życiu, dzięki Bogu, wyniknie z tego dla nas wieczne dobro. Gdyż jak czytamy właśnie w liście do Rzymian, Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Widzicie, Jego wybranie, Jego zaplanowanie naszego życia jest naszą swobodą w Nim, jak mówi trzeci rozdział listu do Efezjan. Prawdziwa wolność możliwa jest tylko i wyłącznie w oparciu o Boży plan, o Boże suwerenne zdeterminowanie. Widzicie, ci, którzy szukają tej wolności poza Bogiem, popadają właśnie w niewolę skał i gwiazd. Są ograniczeni, jak ich bogowie, pamiętacie? Mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą. Mają usta, a nie potrafią jeść, na przykład. A zatem podsumowując, zobaczcie, jako ludzie nigdy nie uciekniemy od myślenia o przeznaczeniu. Determinizm jest w naszej krwi. Zawsze szukamy przyczyny wydarzeń poza nami. Staramy się odgadnąć przyszłość. Zawsze przyjmujemy jakiś determinizm. Widzicie, głupio czynią ci, którzy dopatrują się go w gwiazdach czy w wystruganych palach. Są ślepi, głusi. Nieludzcy tak naprawdę. Dla nas natomiast przeznaczenie Boże powinno być źródłem wszelkiej nadziei, pociechy. Widzicie, dobry Bóg zna każdą sekundę naszego życia, zanim powstaliśmy, zanim powstał świat. Znał go, bo jest jej autorem. Nic przed nim nie jest zakryte w naszym życiu. Nic nie jest owiane mgłą czy tajemnicą. Ale czy traktuje nas jak kukiełki? No oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. On nas umiłował. Zobaczcie, jako Chrystus stał się jednym z nas. Stał się jednym z nas, by podzielić naszą niedolę i by nas z niej wyzwolić. W Chrystusie, szczególnie jak go nam maluje Jan, apostoł Jan, widzimy Boga, który nie jest panem marionetek, ale kim? Sługą swoich uczniów. Pamiętacie 13 rozdział Ewangelii Jana? Chrystus, który przepasał swoje biodra prześcieradłem, zaczął obmywać nogi swoim uczniom. Wstaje od stołu i nam usługuje. Za chwilę też to będzie czynił przy tym stole. Chrystus będzie nam usługiwał przez swojego ducha. On oczyszcza nasze ciała, on obmywa nasze nogi. On chce właśnie miłością, swoją miłością do nas pozyskać nas dla Niego. Nie jesteśmy Jego przedmiotami, ale jesteśmy Jego oblubienicą, za którą złożył samego siebie. Nazwał nas przyjaciółmi, gronem bliskich mu osób. I zobaczcie, daje też do naszego wnętrza swego ducha, by podtrzymywał nas swą mocą wobec wielu zadań i przeciwności tego życia. I przez tego samego ducha ciągle nas zapewnia i nam obiecuje, że otrzymamy jeszcze więcej dobroci. O wiele, wiele więcej.